Rozdział pierwszy, punkt siódmy. Wiara jest częścią chrześcijańskiego wydarzenia. Wiara to podstawa człowieka poruszonego chrześcijańskim wydarzeniem, który je uznaje i do niego lgnie. Nasza postawa wobec wydarzenia Chrystusa jest taka sama, jak postawa Zacheusza wobec człowieka, który zatrzymawszy się pod drzewem, powiedział do niego: zejdź szybko, przyjdę do twojego domu. Taka sama jest postawa wdowy, której jedyny syn umarł. Jezus przemówił do niej w sposób, który wydaje nam się niedorzeczny. Kobieto, nie płacz. To przecież absurd powiedzieć matce, która straciła jedynego syna: kobieto, nie płacz. Dla tamtych ludzi, ale także dla nas, było to doświadczenie obecności czegoś zasadniczo odmiennego od naszych wyobrażeń, a co jednocześnie całkowicie i pierwotnie odpowiada głębokim oczekiwaniom naszej osoby. Doświadczenie tego, co naprawdę odpowiada naszemu sercu, jest czymś absolutnie wyjątkowym. Co więcej, właśnie wyjątkowość znamionuje doświadczenie takiej odpowiedniości. Powinna ona być w życiu czymś zwyczajnym, ponieważ nasze serce zostało stworzone do takiej właśnie odpowiedniości. Nigdy jednak tak nie jest. Kiedy tak się dzieje, człowiek przeżywa wyjątkowe doświadczenie. Szczerość uznania, prostota przyjęcia oraz miłosne przylgnięcie do takiej obecności – oto czym jest wiara. Szczerość i prostota są słowami analogicznymi. Być człowiekiem prostym oznacza patrzeć bezpośrednio na rzeczy, bez wprowadzania obcych czynników z zewnątrz. Większość ludzi z trudem przyznaje, że chrześcijaństwo jest wydarzeniem, ponieważ do ogłoszonego orędzia wprowadza coś obcego, modną opinię, uprzedzenie, które determinuje powszechną mentalność, dominujący nihilizm, łatwy sceptycyzm. Tymczasem na fakt, na wydarzenie trzeba patrzeć z prostotą, w perspektywie tego, co ono mówi, tego, co komunikuje rozumowi, bez wprowadzania w celu dokonania jego oceny obcych czynników, które nie mają z nim nic wspólnego. Analogicznie, spojrzenie na orędzie jest szczere, jeśli patrzy się na nie takim, jakim zostało ono przekazane. Jeśli patrzy się na to, co ono przynosi, bez wprowadzania ale, jeśli, może, a jednak. Wszystkie te zastrzeżenia są jak nieprzerwany grat pocisków, przy pomocy których znajdujące się w człowieku kłamstwo, czyli brak autentycznego pragnienia prawdy, odłącza nas od rzeczywistości. Zakłóca nasz kontakt z nią, zmusza do ucieczki przed nią, przeszkadza nam w jej poznaniu i osądzeniu. Zatem przeciwieństwo określenia szczery, czyli fałszywy, kłamliwy, wskazuje na wprowadzenie do relacji z rzeczywistością obcego elementu. Bycie prostym lub szczerym oznacza wykluczenie wszystkich ale, jeśli, a jednak i nazywanie rzeczy po imieniu. Przywrócił wzrok niewidomemu, czytamy w Ewangelii świętego Jana. Wszystko, co powiedzieli i do czego mieli zastrzeżenia faryzeusze, nie miało nic wspólnego z tym, co się wydarzyło. Pochodziło z czegoś obcego, z uprzedzenia, które już w nich było. Tymczasem niewidomy od urodzenia człowiek powiedział: nie widziałem, a widzę. A więc on jest prorokiem, ponieważ Bóg nie czyni takich rzeczy bez jakiegoś celu. Niewidomy z prostotą i szczerością patrzył na wydarzenie, które go uderzyło. Ocenie jakiegoś przedmiotu przynosi szkodę tym poważniejszą, im bardziej przedmiot ten wiąże się z życiem, przyzwolenie na to, by do tych rozważań zakradły się kwestie lub czynniki obce samemu przedmiotowi, które zafałszowują relacje z nim, a przede wszystkim przeszkadzają w przylgnięciu do niego. W rzeczy samej poznawanie potrzebuje postawy otwartości, czyli miłości. Nie sposób poznawać bez miłości. W gruncie rzeczy miłość ten sugeruje pierwotny instynkt, ze względu na który natura, czyli stwarzający nas Bóg, popycha nas, przepełnionych zaciekawieniem, do powszechnego porównywania. Człowiek ze swej natury z zaciekawieniem zwraca się ku rzeczywistości, która jest potwierdzeniem niewymownej pozytywności. Zastąpienie pierwotnej postawy, to znaczy zaciekawienia, wszystkimi ale, jeśli, a jednak, czyli zasłanianie sobie oczu w obliczu rzeczywistości, jest brakiem prostoty i szczerości. Ostatecznie tylko ta żywa otwartość na przedmiot, która staje się miłością, z włoskiego affezione, sprawia, że dotyka on nas takim, jakim naprawdę jest, z łacińskiego affici, być dotkniętym przez. Tak jak człowiek angażuje się w wędrówkę całym sobą, tak całym sobą patrzy. Patrzy oczami rozumu, ponieważ serce jest otwarte na, czyli ponieważ miłość utrzymuje oczy otwartymi. W przeciwnym razie oko zamyka się na przedmiot, zasypia, ucieka. Oko rozumu widzi więc, ponieważ wspiera je miłość, która jest już przejawem dynamiki wolności. Uznanie obecności Chrystusa dokonuje się, ponieważ Chrystus zwycięża człowieka. Aby w człowieku i w świecie mogła zaistnieć wiara, najpierw musi wydarzyć się coś, co jest łaską, czystą łaską. Wydarzenie Chrystusa, wydarzenie spotkania z Chrystusem, gdzie doświadcza się pewnej wyjątkowości, która nie może wydarzyć się samoistnie. Wiara zasadnicza jest uznaniem odmiennej obecności, uznaniem wyjątkowej, boskiej obecności. Wyjątkowość nie wydarza się tak po prostu, zwyczajnie. Dlatego gdy się wydarza, człowiek mówi: to coś zupełnie innego, staje wobec nadludzkiej mocy. Kto wie, ile razy Samarytanka, nie zdając sobie z tego wcześniej sprawy, pragnęła, by ktoś potraktował ją tak, jak przy studni potraktował ją Chrystus. Kiedy się to wydarzyło, od razu go rozpoznała. Wiara jest częścią chrześcijańskiego wydarzenia, ponieważ jest częścią łaski, jaką jest wydarzenie, częścią tego, czym ono jest. Wiara przynależy do wydarzenia, ponieważ będąc miłosnym uznaniem obecności czegoś nadzwyczajnego, jest darem, łaską. Tak jak Chrystus daje mi się w teraźniejszym wydarzeniu, tak też ożywia On we mnie zdolność uchwycenia i uznania wyjątkowości tego wydarzenia. W ten sposób moja wolność akceptuje to wydarzenie, uznaje je. Dlatego wiara w nas jest zarówno uznaniem obecności wyjątkowości, jak i prostym oraz szerszym przylgnięciem, które mówi tak, bez zastrzeżeń. Uznanie i przylgnięcie są częścią chwili, w której Pan za sprawą mocy swojego ducha nam się ukazuje. Są częścią chwili, w której wydarzenie Chrystusa wkracza w nasze życie. Dlatego uznanie Go, które dokonuje się w naszym życiu, jest darem Ducha Świętego. Darem, który zawsze wymaga prostoty serca, utwierdzenia się pierwotnej prostoduszności, właściwej naszemu początkowi. Bóg bowiem stwarza nas z oczami i sercem szeroko otwartymi na rzeczywistość, pozytywnie na nią uważnymi, tak, że spotykając coś, możemy powiedzieć: to jest to. Bóg stwarza człowieka z taką pozytywnością spojrzenia oraz z taką miłością do rzeczywistości. Uznanie Chrystusa jest łaską i polega na złożeniu Mu daru z samego siebie w postawie pierwotnej prostoty. Wydarzenie jest miłością Boga do człowieka, uznaną przez miłość człowieka do Boga. Tylko nienawiść do bytu może ostatecznie odrzucić okazję uznania tej miłości. A nienawiść do bytu jest przeciwna naszej stworzonej naturze, przeciwna temu, jakim człowiek zostaje poczęty w łonie matki. Dlatego w Ewangelii świętego Mateusza Jezus mówi: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Miłosne uznanie wyjątkowej obecności. Wiara jest uznaniem, że Bóg stał się czynnikiem teraźniejszego doświadczenia. Jako uznanie wiara jest aktem rozumu, osądem, a nie uczuciem albo stanem duszy. Wiara jest spełnieniem się ludzkiego rozumu. Jest ona pojmowaniem rzeczywistości w jej ostatecznym horyzoncie, uznaniem tego, na czym wszystko się zasadza. Wrodzona inteligencja nie jest w stanie osiągnąć tego ostatecznego horyzontu. Nasza odnowiona inteligencja może go uznać i dotknąć tylko za sprawą czegoś, co się wydarzyło. Za sprawą wydarzenia Boga, który stał się człowiekiem, za sprawą Jego daru. W ten sposób wiara osiąga szczyt, który znajduje się poza rozumem. Bez niej rozum nie osiąga pełni, podczas gdy w niej staje się drabiną nadziei. Wiara jest rozumna, ponieważ rozkwita na najdalszej granicy rozumnej dynamiki jako kwiat łaski, do którego człowiek lgnie w swojej wolności. W jaki sposób udaje się człowiekowi przylgnąć w swojej wolności do tego kwiatu, którego pochodzenie i faktura są niepojęte? Przylgnięcie w swojej wolności oznacza dla człowieka uznanie z prostotą tego, co jego rozum pojmuje jako wyjątkowe, z natychmiastową pewnością, jak to się dzieje w przypadku niekwestionowanej i trwałej oczywistości czynników i chwil rzeczywistości, takich jakimi wchodzą one w horyzont samej osoby. Wiara, będąc poznaniem, które całkowicie pozwala się określić jako przedmiot, jest miłosnym uznaniem. Jest miłosnym poznaniem, prostym i jednoznacznym, które wymaga przylgnięcia. To miłosne poznanie pozwala powiedzieć za świętym Piotrem: jeśli nie uwierzyłbym temu człowiekowi, nie mógłbym wierzyć nawet własnym oczom. Ponieważ przedmiot wiary, którym jest boskość obecna w człowieczeństwie, nie boskość w ogóle, wykracza poza zwyczajny i właściwy przedmiot rozumu, aby móc go rozpoznać i uznać, trzeba przede wszystkim, by przedmiot ten objawił się poprzez wyjątkową obecność. Ta wyjątkowość zdobywa serce człowieka, pomyślmy o Samarytance, tak, że może ona rozpoznać, uznać i przylgnąć do Chrystusa, ponieważ stwierdza odpowiedniość. Stwierdzenie to prowadzi do przyjęcia go bez żadnego szemrania i przylgnięcia do niego sercem. Całe ja, czyli inteligencja i afektywność, zostaje poruszone w tym przepełnionym miłością uznaniu. Człowiek może powiedzieć: tak, wszystko, co uczyniłeś, wszystko, co powiedziałeś, tak bardzo mi odpowiada, że nie mogę nie uznać w tobie tego, czym ty jesteś. Udział człowieka sprowadza się więc do tego, że jest on zdolny krzyczeć: Chryste, ocal mnie! Wolność człowieka streszcza się w prośbie. Uznając, że wszystko jest łaską, proszę cię o łaskę. W ten sposób w całości zostaje ocalony zarówno fakt, że wszystko jest łaską, jak i fakt, że skuteczność łaski Chrystusa zależy również od mojej wolności. Wszystko zaczyna się od rozpoznania i uznania ofiarowanego już daru. Prośba jest punktem, w którym dochodzi do połączenia, do oblubieńczego zjednoczenia wolności człowieka z Chrystusem. A duch i oblubienica mówią: przyjdź. Dziełem człowieka jest prośba, żebraczy płacz, czyli płacz oczekiwania lub smak pragnienia. Prośba i ofiara. Prośba pojawia się więc w obliczu obecności, w przeciwnym razie nie jest rozumną prośbą. Uznanie obecności nie zakłada zakończenia wędrówki. Prośba daje początek wędrówce, rozpoczyna drogę pytań skierowanych do obecnego ty. Kim ty jesteś? Pytali go zdumieni apostołowie. Pyta zagubiony ślepiec z wiersza Paskolego. Bez tej wędrówki pytań prośba nie jest prawdziwa już na samym początku. Początkowa odpowiedniość między obecnością boskości a oczekiwaniem serca stanowi więc przesłankę dla wędrówki, w czasie której ktoś inny, Chrystus, odpowiada w końcu: ja jestem Bogiem. Kto doświadczył zdumienia odpowiedniością, upada na kolana i uwielbiając go mówi mu: tak. To jest droga, którą przebył Zacheusz. Najbardziej znacząca po Szymonie postać pod tym względem. Nie ma nic bardziej ludzkiego od tego, czego doznał Zacheusz, kiedy poczuł, że patrzy na niego człowiek, który powiedział do niego: zejdź, przyjdę do twojego domu. W tamtej chwili nawet nie pomyślał o Bogu. Zachował jednak, a z pewnością ponownie rozważył, słowa tamtego człowieka. Przezwyciężając wszystkie jego przekonania, Jezus wywarł na nim tak wielkie wrażenie, że od tamtej pory całe życie Zacheusza było naznaczone tamtym spotkaniem. Tak samo było z Piotrem, kiedy na pytanie Jezusa: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział z zapałem: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Odpowiedzią człowieka na pytanie Chrystusa jest prośba o to, by móc odpowiedzieć na jego pytanie, ponieważ nic nie może się dokonać inaczej, jak tylko za sprawą łaski. Jeśli ten początek nie stanie się jasny, pozostaniemy z roszczeniem, że sami jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi, że sami potrafimy przylgnąć. Odpowiedź Piotra nie sprawiła, że od razu pokochał on Chrystusa, to znaczy, że był automatycznie spójny ze sobą. Piotr chciał kochać Chrystusa. Było w nim uznanie Chrystusa, dlatego w konsekwencji powinien był przylgnąć do Chrystusa i zrobić to, co on mu mówił. Tymczasem Piotr był grzesznikiem: zejdź mi z oczu. Dlatego kto wie, jak bardzo się zawstydził, gdy usłyszał pytanie: czy ty mnie kochasz? A jednak odpowiedział: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. To zapewnienie oznacza uznanie, że ostatecznym horyzontem mnie samego i horyzontem wszystkiego jest jego obecność i prośba o przylgnięcie do niej. Ofiara jest więc ostateczną konsekwencją wiary. Jest ona wyznaniem: Panie, ty wiesz, że cię kocham. Ofiara nie domaga się herkulesowego wysiłku, ale tylko wyznania. Uznaje, że ty jesteś. Nie można jednak powiedzieć: uznaję, że ty jesteś, bez odczucia poniżenia swojej grzesznej nicości, a jednocześnie, paradoksalnie, bez przekonania, że jest to początek wolności, która staje się prośbą skierowaną do tego, który jest obecny i który tę prośbę stworzył.